wystarczy iskra, by rozpalić wielki ogień. Od jego żaru już około wszystko płonie.
Pracy Rzym 2009 jest formą uczczenia przez Ruch Światło Życie pierwszej oazy rzymskiej trzeciego stopnia, która odbyła się w 1979 roku z inspiracji Ojca Świętego Jana Pawła II, który po wyborze na stolicę Piotrową, spotykając księdza Blachnickiego, zaprosił go do zorganizowania oaz w Rzymie.
Ksiądz Adam Wodarczyk, moderator generalny ruchu Światło Życie,
powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby w wakacje nie było w Rzymie oaz, skoro przez tyle lat mógł się z oazowiczami spotykać. I tak 30 lat temu rzeczywiście udało się grupie blisko 120 osób przyjechać na taką właśnie pierwszą oazę i to dojrzało w taki program właśnie rekolekcji trzeciego stopnia wprowadzających w doświadczenie Kościoła. I kiedy uświadomiliśmy sobie, że będzie 30. rocznica tego wydarzenia, kiedy te oazy tu po raz pierwszy się odbyły w Rzymie, to stwierdziliśmy, że trzeba to uczcić i to jak najliczniejszą grupą, która tu do Rzymu przybędzie. No i tak się udało nam rzeczywiście zmobilizować oazowiczów praktycznie z całej Polski, bo w tej grupie liczącej blisko 250 osób są reprezentanci praktycznie wszystkich polskich diecezji i to są przedstawiciele domowego kościoła, rodzin, grup studenckich też i młodzieżowych, także właściwie wszystkie stany są obecne, bo jest też liczna grupa kapłanów, 17, jest też i diakon z nami, także są siostry zakonne, panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Uważamy, że ta operacja Rzym jest jakąś taką formą wypełnienia tego, co sprawia Duch Święty, który posyła na krańce świata i który w jakiś szczególny sposób pokazuje misję Kościoła, możliwość wypełnienia tego zadania, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów.
I tak z miłością Bożą jest, gdy raz doświadczysz jej, rozgłaszać chcesz każdemu ją, każdemu dać ją chcesz.
Bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj rozpoczynacie swoją oazę w Rzymie. Bardzo długo tu na was czekałem. Bogu dzięki, żeście dojechali i że pod niebem włoskim i przy włoskim słońcu oraz bez deszczu rozpoczynacie swoją dwutygodniową oazę w Rzymie.
I tak z miłością Bożą jest.
Przede wszystkim była to bardzo spontaniczna akcja, dlatego że wtedy pojechali ci, którzy dostali paszporty, ci, którzy dostali wizę, a kto pamięta tamtą epokę, ma świadomość, że to były czasy, kiedy nie było to takie łatwe i te zapiski z tamtej oazy pokazują, że nawet tam się znalazło kilka osób, które właściwie tej formacji oazowej jeszcze nie miały, no ale dostały paszport, więc w tych rekolekcjach wówczas uczestniczyły. No i trzeba powiedzieć, że właśnie oznaką tych trudności był fakt, że główny pomysłodawca, czyli sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, który to wszystko wymyślił i w jakimś sensie cały program też opracował na te rekolekcje, nie mógł na nie pojechać, ponieważ nie dostał paszportu. Akurat w ten sposób mu socjalistyczna władza potrafiła po raz kolejny lekko pokrzyżować plany, ale oczywiście oaza się odbyła, wspaniale ją poprowadził wielki też misjonarz i ewangelizator, ojciec Andrzej Madej, obecnie pracujący w Turkmenistanie.
Było trudniej wyjechać z Polski i to, że sam papież jest tym, który nas zaprasza, to wzbudziło niesłychany entuzjazm.
Ojciec Andrzej Madej.
Jechaliśmy z Nadwisły nad Tybr, jechaliśmy na zaproszenie pasterza Polaka, więc bardzo emocje też grały wielką rolę. Nikt nie przyjeżdżał bez łez radości. Każdy dzień to była niespodzianka. Papież się z nami spotkał 5 razy i te spotkania były bardzo serdeczne, bardzo przyjacielskie, bardzo rodzinne. Papież się z nami modlił, śpiewał, słuchał nas, opowiadał nam. Papież też już wtedy uczył nas, że trzeba nam patrzeć szerzej. Zaprosił inne ruchy przy okazji naszego pobytu w Wiecznym Mieście. Mogliśmy się zaprezentować, nasz charyzmat wobec innych. Uczyliśmy się i dowiadywaliśmy się, że nie jesteśmy jedynym ruchem, że jest bogactwo ruchów, że Kościół to niesłychane bogactwo.
I rzeczywiście to był jeden wielki ciąg różnych spontanicznych też działań, które powiedzmy może w naszych czasach byłyby trochę trudne nawet do przyjęcia, już zaakceptowania, że wiele takich momentów było zaskakujących, dla nich nawet też niełatwych. Choćby taki prosty przykład, że na 3 dni przed rozpoczęciem oazy nie było miejsca, gdzie mieli się zatrzymać uczestnicy rekolekcji, bo tam, gdzie to było zamówione, nagle okazało się, że są jakieś trudności, że to będzie niemożliwe. Ale przez to też chyba się wzmacniała wtedy ta wiara tych uczestników rekolekcji, bo był to na pewno jeden taki wielki ciąg różnych mniejszych, większych cudów opatrzności Bożej, że i to miejsce się znalazło i też jakaś taka ogromna życzliwość towarzyszyła realizacji tej oazy.
O, nie smuć się, idź naprzód śmiało, nadzieję zawsze w duszy mieć.
To ognisko mieliśmy w Castel Gandolfo. Prosimy Ojca Świętego, żeby nie marnował zapałek i od pierwszej, jak dobry harcerz, zapalił ognisko. I tak się też stało. Na ognisku pytał nas, skąd jesteśmy. Na ognisku pytał nas o imiona. Na ognisku dawaliśmy świadectwa. Słuchał więc też nas. Świadectwa naszego życia. Chciał wiedzieć, jak trafialiśmy na oazę. Chciał wiedzieć, kim my jesteśmy. Chciał nas poznać. Śpiewał z nami po kilku godzinach. Mówi, coraz piękniejsze pieśni śpiewacie. Co mi jeszcze opowiecie? Podchodziliśmy do niego z Biblią i prosiliśmy, aby nam ją podpisał. Pamiętam, jak czynił to uważnie, z namaszczeniem, jak się nie śpieszył, jak w ciszy, w skupieniu stawiał każdą literkę swojego imienia papieskiego. Wyczuwałem wręcz, że modli się za każdego z nas, gdy nam wręcza Pismo Święte. Jan Paweł II śpiewał. Też śpiewaliśmy pieśni nasze, narodowe, polskie, patriotyczne.
Zwiastunom z gór, stopom ich cześć poniosą nam.
Ja wiem, że bardzo mu się podobała ta pieśń Zwiastunom z gór. Tą pieśnią pożegnaliśmy się z nim w Kluszkowcach na takiej skarpie, gdzie ostatni raz miał łaskę spotkać się z oazą, a my z nim. Wyjechał do Rzymu już, został papieżem, wspominał o tym, także śpiewaliśmy z radością mu tę pieśń opartą na słowach z proroka Izajasza. Świętej pamięci ksiądz Wojciech Danielski układał słowa tej pieśni do melodii, którą sługa Boży Franciszek Blachnicki przywiózł ze Stanów Zjednoczonych, ze spotkań z ruchem charyzmatycznym, z ruchem odnowy w Duchu Świętym za oceanem.
Moi drodzy, wy jesteście młodzi, was czeka droga. Wy jesteście przyszłością świata. Wy jesteście nadzieją pokolenia, które powoli przechodzi, ale właśnie dlatego, że was czeka droga, wy musicie mieć głębokie poczucie sensu tej drogi i musicie także wiedzieć o tym pokarmie tajemniczym. Musicie znać smak tego pokarmu, któremu na imię Eucharystia. Ma on smak chleba i wina, ma on smak miłości, ma on smak Boga samego. Dzisiaj święty Paweł mówi do nas śmiałym językiem: bądźcie naśladowcami Boga. I potem tłumaczy, jak to mają postępować ci wezwani, aby być naśladowcami Boga. Jak to mają unikać grzechu, wszystkiego, co dzieli. Jak to mają wzajemnie się sobą obdarowywać, wzajemnie sobie służyć. Jak to mają budować życie własne, osobiste, małżeńskie, rodzinne. Jak to mają budować życie społeczne, życie narodu i Kościoła. Na zasadzie tej służby, tego dawania siebie drugim, tak jak nauczył nas On, jesteśmy naśladowcami Boga, ponieważ Bóg stał się naszym wzorem w Chrystusie. I trzeba, żebyśmy dalej szkicowali w sobie, czerpiąc z tego Bożego Słowa, ten wspaniały Boży plan, dzięki któremu życie człowieka nabiera właściwych wymiarów. I żebyśmy, znając te wymiary, nosząc je w sobie, do tych samych wymiarów wprowadzali życie naszych bliźnich, naszych braci i sióstr, bliskich i dalekich, naszych rówieśników. Takie jest posłannictwo waszej wspólnoty.
Dziękować, żeś mi dał tak wiele, iż jestem w życiu jak ów gość przygodny.
Mieli między innymi spotkanie też i na Eucharystii, gdzie papież wiele pięknych słów skierował do oazowiczów, które myślę po dziś dzień są takim dobrym przesłaniem dla naszego ruchu, pokazującym po pierwsze, jak bardzo dobrze Jan Paweł II rozumiał charyzmat naszego ruchu, dlatego też w wielu momentach wychodził mu naprzeciw, strzegł go, czy na różny sposób otaczał go swoją pomocą. A z drugiej strony jednym z takich tematów trzeciego stopnia jest między innymi doświadczenie współpracy urzędu i charyzmatu w Kościele i można trochę tak powiedzieć, że nie byłoby ruchu Światło-Życie w tej formie, w jakiej on się rozwinął w Polsce, gdyby też nie postać sługi Bożego Jana Pawła II. Tym głównym założycielem, który to oddolnie wszystko inicjował, tworzył, był oczywiście sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, jako ten właśnie charyzmatyczny założyciel, wielki apostoł dzieci, młodzieży, rodzin, właściwie wszystkich stanów Kościoła. Ale właśnie to zrozumienie najpierw jeszcze, które towarzyszyło księdzu Blachnickiemu, kiedy Karol Wojtyła jako arcybiskup Krakowa przyglądał się oazom, odwiedzał je w różnych momentach, wspierał, bronił też czasami przed działaniem władz komunistycznych. To już był taki moment, że w kilku sytuacjach można powiedzieć, że dosłownie oazy ostały się dzięki bardzo takiej zdecydowanej, twardej postawie ze strony kardynała Wojtyły, a później też niejednokrotnie już tutaj z Rzymu, z Watykanu, kiedy ten głos taki pełen zatroskania docierał do Polski Jana Pawła II dotyczący ruchu oazowego, to myślę, to było i ważny sygnał w ogóle dla Kościoła w Polsce, dla pasterzy również, którzy słyszeli to bardzo wyraźnie, że ten ruch jest jakąś dobrą drogą formacji chrześcijan w polskim Kościele, a potem także w innych krajach, kiedy zaczął się ruch rozwijać, że to wszystko było jakimś takim szczególnym darem, który pokazuje właśnie to współdziałanie urzędu i charyzmatu i że to jest niejako nieodzowne dla rozwoju jakiegokolwiek dzieła. Że to, co na początku jest tylko może takim spontanicznym działaniem, w pewnym momencie musi być również przyjęte, zaakceptowane przez urząd w Kościele i w dobry sposób promowane i rozwijane.
Zawsze wspólnota oazowa jest związana z obecnością niepokalanej i tutaj także tę obecność wyczuwamy, chociażby w tym watykańskim ogrodzie w Castel Gandolfo, gdzie jest jej posąg, ale bardziej niż przez posąg wyczuwamy obecność Matki Bożej przez dobroć, przez pokorę, przez czystość, przez piękno życia, przez to wszystko, co w niej stanowi szczególną syntezę, a co się przez pracę nad sobą, przez program życia oazowego, przez program rekolekcji i w nas też jakoś pełniej zarysował.
Potrzebuję Cię, Chrystus, by miłować.
Ruch Światło-Życie już się powoli rozszerza też na inne kraje. Jesteśmy obecni, tak sobie to ostatnio liczyłem, w blisko 20 krajach świata. No i powoli ten wymiar międzynarodowy ruchu, także to nasze świadectwo tutaj, modlitwy jakiegoś i wchodzenia w to przeżycie powszechności Kościoła, zaowocuje jeszcze większą odpowiedzialnością naszego ruchu za to, aby go rozszerzać do innych krajów i też dawać świadectwo swej wiary. Może takim szczególnym znakiem tego jest fakt, iż teraz, dokładnie w tym samym czasie, kiedy my tu przeżywamy tą oazę, w Krościenku na oazie pierwszego stopnia mamy kilku Chińczyków, łącznie z kapłanem, którzy przyjechali do nas na rekolekcję pierwszego stopnia i już takie rozmowy prowadzimy, jak przynajmniej w tej diecezji wspólnoty oazowej, jak Ruch Światło-Życie rozprzestrzeniać na Chiny. Są też myśli o Filipinach, o innych krajach, także powoli można powiedzieć, że przychodzi wypełnienie tych słów księdza Blachnickiego, które on wypowiedział w czasie jednej ze szkół animatora pod koniec swojego życia, kiedy mówił, że jego zdaniem na początku XXI wieku Ruch Światło-Życie będzie w pełni już dojrzały, aby służyć swoim charyzmatem Kościołowi powszechnemu.
Ludzi innych języków masz miłować, tym co myślą inaczej miłość dać. Swych przyjaciół serdecznych masz miłować, tym, co znać Cię, nie chcą miłość dać.